Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Grzegorz Gil z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS, ekspert Team Europe. W tej części naszej rozmowy chciałbym skupić się na jeszcze jednym wątku tej trudnej sytuacji, która rozgrywa się za naszą wschodnią granicą, mianowicie o euroatlantyckich aspiracjach Ukrainy, o których mówimy już od kilku, właściwie 10 lat, no bo przecież 94 rok, wtedy nawiązane zostały stosunki Ukrainy z Unią Europejską i podpisano układ o partnerstwie i współpracy, ale no sytuacja dzisiaj jest oczywiście diametralnie inna. 28 lutego prezydent Ukrainy podpisał taki oficjalny wniosek o przystąpienie tego kraju do Unii Europejskiej i poprosił o natychmiastowe członkostwo Ukrainy we wspólnocie, proponując także, żeby to nastąpiło w ramach nieokreślonej jeszcze do końca nowej specjalnej procedury. Czy jest na to szansa w obliczu tego, co się dzieje w tych ostatnich tygodniach?
No, piłka jest teraz po stronie Brukseli i niewątpliwie sytuacja jest bardzo wyjątkowa, krytyczna i ona, sądzę, że przekonywać może niezdecydowanych, takie państwa chociażby jak państwa Beneluxu, które no niespecjalnie widzą Ukrainę w Unii Europejskiej. Natomiast chcę.
No, holenderski premier wprost powiedział, że nie widzi tutaj możliwości zastosowania jakiejkolwiek przyspieszonej procedury.
Więc jakby mamy zderzenie pewnych nie tyle prędkości, co zupełnie innego światopoglądu. Dla większości państw zachodniej Europy, tak zwanej starej Europy, na członkostwo należy sobie zasłużyć. Nie ma taryfy ulgowej. Nawet jeśli poza naszym horyzontem poznawczym była taka wojna, taki dramat, taka barbaria, to mimo wszystko to jest za mało. Przede wszystkim no, przyjmowanie do Unii Europejskiej państwa, które jest zdewastowane, to jest kłopotliwe i nie spodziewam się tutaj niestety, ale czegoś w rodzaju deklaracji, która po prostu przyjmie Ukrainę na zasadzie, no bo musimy coś zrobić, bo należy się Ukraińcom. Raczej spodziewałbym się tutaj tej ścieżki przyspieszonej, oczywiście intensywnych rozmów, ale które mimo wszystko są uzależnione od stabilizacji sytuacji, od ustabilizowania sytuacji. Zwróćmy też uwagę na to, że Unia Europejska jest literalnie sojuszem wojskowym. Biorąc pod uwagę artykuł 42, nawet ma klauzulę sojuszniczą brzmiącą bardziej rygorystycznie niż artykuł 5 słynny, natowski.
Tylko oczywiście nie ma instrumentów.
Nie ma instrumentów, ale mimo wszystko jest to proces, który nabiera tempa. Natomiast chcę powiedzieć wyraźnie, że ten miły gest, odbieram go mimo wszystko bardziej miły gest związany z przyjęciem tego oświadczenia prezydenta. Odbieram go mimo wszystko bardziej jako element dyplomacji i narzędzie polityczne służące do zamrożenia status quo z 24 lutego, że Ukraina jest państwem, jest suwerenna, ma być chroniona jej integralność, ponieważ Unia Europejska zaczyna z nią rozmawiać, to znaczy, że Europa jest niejako gwarantem tego status quo w rozumieniu, że nie akceptujemy żadnych zmian.
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała wprost podczas swojej wizyty w Kijowie, Ukraina należy do europejskiej rodziny.
Tak, więc to są bardzo ważne słowa, ponieważ mówiliśmy na początku naszej rozmowy, panie redaktorze, że no, dynamika wojny, wręcz kilkadziesiąt godzin miało zająć rosyjskim komandosom, by dotrzeć do Kijowa. I tak naprawdę no, świat też stanął w osłupieniu, bo są ludzie, byliśmy tym zaskoczeni i też nie byliśmy przekonani, na jak długo wystarczy ducha walki i uzbrojenia Ukraińcom. Więc ten element, inicjatywa ze strony Zełenskiego, sądzę, że sądowana wcześniej w Brukseli, traktuje jako próbę uratowania statusu prawnego Ukrainy w tym momencie i przeniesienia troszkę dyskusji do państw Europy Zachodniej, które będą w jakiś sposób tutaj pod presją też i czasu i tych dramatycznych wydarzeń skruszane, skruszone i nie przesądzam tego. Myślę, że te negocjacje w poszczególnych obszarach symbolicznie w jakichś tych najłatwiejszych dla Ukrainy obszarach, prawda, one mogą być otwarte. Wiemy po polskim doświadczeniu, że to jest wieloletnia przygoda negocjacyjna.
No dzisiaj też wiemy, że Ukraina na takie wieloletnie negocjacje czasu nie ma i mieć nie będzie.
Zgoda, natomiast przyjęcie Ukrainy w tym momencie na zasadach wyjątkowych oznacza w zasadzie jednostronny transfer, odbudowę tego państwa, no ale by odbudowywać na Boga i by eksponować tablicę sfinansowaną z funduszy Unii Europejskiej, no musimy mieć pewność, że jest jakiś minimum bezpieczeństwa, że ta infrastruktura nie będzie za chwilę zdewastowana przez Rosjan, którzy nie ma tutaj żadnej logiki, bombardują wszystko, a to prawie czego nie powinni bombardować. Więc myślę, że takiego zachowania nie oczekiwałbym po europejskich stolicach, nawet jeśli chodzi o Europę Środkową, biorąc pod uwagę realne niebezpieczeństwo, że to wszystko będzie zdewastowane, że Rosjanie naprawdę nie znają żadnych tematów tabu. Natomiast krok niewątpliwie ważny i przeciągający linę w stronę Europy Zachodniej. O Lend-Lease już mówiliśmy i o tych aspiracjach natowskich. Sprawa tutaj jest dużo bardziej skomplikowana. Gdyby było inaczej, to NATO byłoby w stanie rozciągnąć jakiś parasol ochronny. Są analitycy, którzy mówią dzisiaj, że NATO robi za mało, że trzeba by było wprowadzić tą strefę zakazu lotów, ale to jest bardzo skomplikowane i prędzej czy później oznaczałoby też konieczność rażenia celów, wyrzutni rakiet rozlokowanych na Białorusi czy w Rosji. Umówmy się, jeśli akty sabotażu inspirowane przez służby ukraińskie, być może także jakieś inne, na terenie Rosji dzisiaj mają miejsce, no to taka destrukcja wyrzutni rakiet po stronie rosyjskiej, no wciąż oddziałuje to na naszą wyobraźnię i ten element strachu w tym przypadku akurat wydaje się uzasadniony. Że można liczyć, można się spodziewać kontr
na tym bardziej, że Władimir Putin cały czas mówi i daje znaki, że to widmo użycia sił, na które Zachód nie jest przygotowany albo których nie ma w użyciu, no jest realne. Przynajmniej takie deklaracje z ust prezydenta Federacji Rosyjskiej padają.
To prawda. Jedni odbierają to jako strachy na lachy przysłowiowe. Europa Zachodnia na pewno, stolice państw Europy Zachodniej patrzą na to bardzo poważnie, bo są trochę w innej sytuacji. Wytrąceni ze strefy komfortu. My mamy jakby, my tej strefy komfortu specjalnie jako Polacy, jako Słowacy, jako Litwini nie zażyliśmy specjalnie długo tej strefy komfortu. Europa Zachodnia jest w innej przestrzeni mentalnej. Dlatego to będzie oddziaływać na tamte państwa. Na szczęście są Amerykanie. Jest administracja Joe Bidena, która wyraźnie chce, to trochę zażartuję, to make America great again. Także to spodziewaliśmy się, że to nie ten człowiek miał wygrać chyba. Może jest tak Biden w to hasło zaangażowany emocjonalnie, dlatego to robi. Dlatego jest tak ogromne wsparcie. Czy to wystarczy? Nie wiem. Natomiast kłopotliwa kwestia tych transatlantyckich, natowskich aspiracji. Choć tak naprawdę dzisiaj NATO jest na Ukrainie. Już powtórzę ten żart, który kiedyś powtarzałem. Nie wiem, czy w tej audycji, czy w jakiejś innej, że jest taki żart na Ukrainie, że NATO poprosiło o przyjęcie do Ukrainy. Nie Ukraina, ale NATO poprosiło, biorąc pod uwagę hart ducha. Oczywiście kwestia realnego wsparcia w czasie rzeczywistym. Bez tego Ukraińcy nie radziliby sobie tak dobrze, ale nie oszukujmy się, straty po stronie ukraińskiej są też bardzo duże. Nikt tego nie wie do końca. Pytam swoich byłych studentów, Ukraińców. Nie ma. Przesyłają mi dane na strony dotyczące Rosji. Mnie nie o to mi chodzi. Pytam o Ukraińców. Więc jakby jest to owiane tajemnicą i być może dobrze. Jedno jest pewne. Ukraińcy się nie poddają. Nie poddadzą. No pytanie, na ile wystarczy politycznego zacietrzewienia po stronie Rosji, by ten konflikt prowadzić i jak go prowadzić, bo wydaje się, że dzisiaj kumuluje się wszystko na południu. Status neutralny dla Ukrainy, nie wierzę w to, a jeśli nie status neutralny, to albo członkostwo w NATO, albo bardzo kompleksowe gwarancje bezpieczeństwa. No ale ja naprawdę mam wątpliwości, czy Rosja nie dojdzie do wniosku prędzej czy później, że te gwarancje nie będą działały, a może przez jakieś właśnie ekonomiczne, energetyczne szantaże zmiękczymy tych gwarantów. No i sięgniemy sobie jeszcze dalej.
Krok pytanie też po kroku. Cały czas o tą gotowość samej Ukrainy. No bo oczywiście mówimy o tym, że dziś Ukraina potrzebuje Europy, potrzebuje NATO, ale też pamiętamy o tym, że ten kraj to nie był kraj idealny przed wojną. Miał swoje problemy gospodarcze, ekonomiczne, problemy związane choćby z korupcją, z funkcjonowaniem państwa. To są te rzeczy i te wymogi załatwienia tych spraw wymaga także członkostwo w tych strukturach.
Bardzo się cieszę, że pan redaktor podejmuje te kwestie, ponieważ byłem na Ukrainie w roku 2017 w Sumach, dzisiaj zdewastowanych. I na takim krótkim spotkaniu z przedstawicielami miasta dotyczącym aspiracji europejskich i mówiłem wyraźnie, że biorąc pod uwagę rozwój, pewną gotowość, no Ukraińcy niestety w porównaniu z Polską są co najmniej 20 lat za Polską. I to nie chodzi o jakiś tutaj szowinizm, etnocentryzm mój, ale takie są realia. To jest to brzemię homo sowieticusa. Ogromna korupcja monstrualna. Też to państwo jest, zdaje się, drugim co do wielkości w Europie. Oczywiście pomijamy Rosję. Ta rozpiętość, kwestie związane z tym, żeby utrzymać tam odpowiednią infrastrukturę, to są ogromne wyzwania. Biorąc pod uwagę integrację w struktury wojskowe natowskie i integrację w struktury ekonomiczne, przejrzyste, transparentne. Konflikt jest niewątpliwie środkiem, który może delikatnie usypiać czujność Brukseli, jeśli chodzi o zwiększenie tolerancji na ból, to znaczy przełknięcie tej degrengolady ukraińskiej. Proszę wybaczyć, ja jestem przyjacielem Ukrainy, ale to państwo na stan 23 lutego nie kwalifikowałoby się do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych. Ale to, co się dzieje dzisiaj, ten element humanitarny, na pewno uzasadnia jakieś nowe środki humanitarne, ekonomiczne, tym samym podanie ręki Ukraińcom, pokazanie im także, poprzez to, że oni w Europie Zachodniej teraz żyją jako uchodźcy, że można żyć inaczej, można nie dawać w łapę przysłowiowo, więc życzyłbym sobie, żeby ta nowa mentalność wnikała w struktury ukraińskie. Tym samym szansa na, proszę wybaczyć, europeizację społeczeństwa. To jest kluczowy moment, bo można naprawdę...
Chociaż o tej europeizacji społeczeństwa ukraińskiego usłyszeliśmy, zobaczyliśmy w 2013 roku, kiedy prezydent Janukowycz nie podpisał, nie zdecydował się na podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. No i widzieliśmy, co się stało na Majdanie.
Euromajdan. Później oczywiście mamy aneksję Krymu, wojnę w Donbasie. Sytuacje takie, ani pokój, ani wojna, ale jednocześnie coraz większe rzesze studentów, młodych Ukraińców studiujących w Polsce, w Europie, na bardzo wysokim poziomie. Bardzo ambitnych studentów mam w Lublinie. Oczywiście są różni, ale i to daje nadzieję. Jeśli tylko będą chcieli wracać, będą mieli do czego wracać, to daje nadzieję na przeformatowanie świadomości. I nie mam wątpliwości, że to wymaga czasu. A zatem no, status członkowski Ukrainy w Unii Europejskiej w tym momencie, w roku 2023, no nie żartujmy, panie redaktorze, ale w perspektywie kilku lat przy umiejętnej grze z Rosją i odparciu tej agresji, inwestowaniu w wojsko, też odbudowie tego państwa, myślę, że to nie jest wykluczone i tego życzymy sobie.
Tego życzymy sobie i Ukrainie. To jeszcze na koniec pytanie. Dziś oczywiście Ukraina bardziej potrzebuje Unii Europejskiej i NATO, ale co z relacjami w drugą stronę? Trochę nawiązując do tego żartu wspomnianego przez pana doktora, to znaczy czy Ukraina może być dziś atrakcyjnym albo za kilka lat atrakcyjnym partnerem dla Unii Europejskiej i NATO?
Nie, Ukraina przede wszystkim jest atrakcyjnym partnerem, jeśli chodzi o Polskę, biorąc pod uwagę przesunięcie flanki wschodniej Unii Europejskiej i NATO dalej na wschód. To jest coś, czemu na pewno Polacy kibicują i chyba się z tym zgodzimy, że ta strefa, powiedzmy, potencjalnego zgniotu, strefa buforowa, przesuwana na wschód, przy tak dużym terytorium ukraińskim jest czymś bardzo dobrym. Natomiast biorąc pod uwagę te zasoby i to przede wszystkim jest możliwość odbudowy tego państwa. Będzie bardzo wielu chętnych. To mogą być oczywiście podmioty europejskie, ale to mogą być Chińczycy. O Rosjanach zapomnijmy. Więc to też jest dodatkowe wyzwanie pewnej takiej ekonomicznej penetracji. Relacje Unia Europejska-Chiny zaczynają przypominać wyraźną rywalizację, nie powiedzieć konflikt ekonomiczny. Chiny robią wszystko, by rozbić jedność Unii Europejskiej. No więc Ukraina może być dodatkowym argumentem, by osłabiać Unię Europejską. Więc mamy tutaj szereg różnych opcji. Nie mam jednak wątpliwości, że Ukraińcy przede wszystkim, odrabiając pracę domową, no jakby mam wrażenie, że rozbudzają świadomość Europejczyków, że pokój nie jest dany raz na zawsze. Może zostawmy już tę armię, nie rozwijajmy armii. No, może z dnia na dzień niemalże, z miesiąca na miesiąc dojść do jakiejś eskalacji. I jeśli solidarność, to dobrze, jeśli zależy nam pokoju, to musimy wziąć odpowiedzialność i wszyscy ponieść koszty. Okazuje się dzisiaj, że walka z Rosją rozpoczyna się albo kończy na naszych portfelach. I do tego niestety musimy się przyzwyczaić. Jeśli chcemy, by ta wojna została wygrana, no to musimy zwiększać swoją tolerancję na niestety drożejące surowce, produkty rolno-spożywcze. I widzimy to i nie spodziewam się tutaj niestety przełomu w drugą stronę i jakiegoś uspokojenia. Także Ukraina może być atrakcyjna, ale też jest to bardzo ciekawy element gry geostrategicznej pomiędzy mocarstwami. Rosja wydaje się tutaj spalona.
No tym bardziej też, że nie wydaje się, że Rosja na jakimkolwiek etapie będzie w stanie pogodzić się z członkostwem Ukrainy w strukturach zachodnich i takim zupełnym uniezależnieniem.
Ten scenariusz, marzenie, to jest zmiana reżimu w Rosji, być może poparta, poprzedzona jakimś porozumieniem, by nie sądzić Putina. Ale Rosja, która będzie gotowa do takiej pokojowej zmiany, zaakceptuje, że Ukraina jest przegrana, być może będzie w swój sposób stabilizować też inne reżimy quasi-autorytarne, wysyłając tam tych tak zwanych mirotworców i tak dalej. Azja Centralna, Białoruś zostanie Białorusią, ale to też jest w tym momencie dosyć mglista perspektywa, biorąc pod uwagę pana Władimira Putina, który sprawia wrażenie osoby oczywiście racjonalnej, ale jednocześnie trochę oderwanej od rzeczywistości, bo inwestuje tak dużo, przy czym nie widać perspektywy zwycięstwa.
I to postawmy kropkę. Doktor Grzegorz Gils, Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego, ekspert Team Europe, był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.